Adam Kruk, witam Państwa serdecznie. Akademia Kina Światowego. Dziś porozmawiamy o kinie z Hongkongu. No niestety nie porozmawiamy, będę mówił tylko ja, ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa spotykamy się w ten, a nie w inny sposób. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko kino z Hongkongu stanie się po tym wykładzie Państwu bliższe i wyruszą Państwo w podróż do pachnącego portu, by samemu poszukać najciekawszych filmów, najciekawszych autorów, ponieważ faktycznie jest to kino ogromnie interesujące i no, jest to kinematografia jedna z najważniejszych na świecie z kilku powodów, chociażby takich, że przez wiele dekad była trzecią największą kinematografią na świecie po Hollywood i Bollywood. To właśnie Hongkong pod względem produkcji czy eksportu dominował na światowym rynku, a jeżeli chodzi o kinematografię Azji Południowo-Wschodniej, no to faktycznie przez wiele dekad nie miał sobie równych, nie miał konkurencji. My przeniesiemy się dzisiaj no już do lat 90. Historia pewnej przyjaźni w reżyserii Petera Chana. To jest film, który ma reprezentować kinematografię z Hongkongu tutaj na Akademii Kina Światowego, ale oczywiście powiemy sobie również trochę o historii i specyfice tego kina. Kino z Hongkongu jest częścią większego zjawiska, które nazywamy kinem chińskim, przy czym historia, specyfika Chin sprawiła, że tak naprawdę mówiąc o kinematografii chińskiej, mówimy o trzech różnych ośrodkach, gdzie historia kina kształtowała się w zupełnie inny sposób. Kino do Chin przywędrowało bardzo wcześnie, jeszcze z emisariuszami braci Lumière, i takim pierwszym ważnym ośrodkiem był Szanghaj. To w Szanghaju powstało pierwsze kino, tam powstawały pierwsze wytwórnie filmowe. No, ale jak wiadomo, historia zadecydowała o tym, że kinematografia później niezależnie w dużej mierze zaczęła rozwijać się w trzech ośrodkach. Jeden to Chiny kontynentalne, ta wielka żółta plama, którą Państwo widzą. Druga kinematografia to kino z Hongkongu, o którym przede wszystkim dzisiaj będziemy mówić, a trzecia to kino z Tajwanu, gdzie Kuomintang uciekł w 1949 roku po przegranej wojnie domowej z komunistami i tam proklamował Republikę Chińską w kontraście do Chińskiej Republiki Ludowej, która do dzisiaj trwa na kontynencie. Hongkong, jak wiadomo, do 1997 roku był protektoratem brytyjskim i to właśnie dzięki temu tam właśnie kinematografia, ze względu na wolny rynek, ze względu na to, że Hongkong był wolnym portem, był no, taką enklawą kapitalizmu, a później jednym z czterech azjatyckich tygrysów, to tam właśnie kino miało największy oddech, mogło rozwijać się najbardziej prężnie, bez ingerencji polityki, co miało miejsce chociażby na kontynencie. O, tutaj jeszcze trochę inna mapka, chciałem pokazać Wuhan, gdzie rozpoczęła się epidemia koronawirusa, przez którą spotykamy się dzisiaj tak, a nie inaczej, ale my oczywiście zjeżdżamy w dół do Hongkongu. Hongkong to jest malutka tak naprawdę wyspa, jednocześnie jeden z najgęściej zaludnionych regionów na świecie i terytorium, które od praktycznie lat 30. jest bardzo prężnym ośrodkiem filmowym. W latach 33-41 powstała tam rekordowa liczba filmów, ponad 400, i to tam tak naprawdę bije serce azjatyckiej kinematografii. Tam też zresztą bardzo wielu filmowców z kontynentu uciekało podczas kolejnych fal, które wypędzały artystów, filmowców, ludzi sztuki z Chin kontynentalnych. Mówiłem już o wojnie domowej, która zakończyła się w 1949 roku. To wtedy taka duża liczba filmowców z kontynentu uciekła do Hongkongu, no ale później miały miejsce także kolejne migracje. Hongkong znajdował się pod, był brytyjską kolonią od 1842 roku po traktacie nankińskim, który kończył pierwszą wojnę opiumową, został przekazany pod rządy brytyjskie. Następnie, tak żeby trochę geograficznie to umocować, dołączono do Hongkongu półwysep Kowloon, a także nowe terytoria. Nowe terytoria to był taki spichlerz, zaplecze aprowizacyjne Hongkongu, i do 1997 roku pozostawał on faktycznie miastem wolnym. To będzie ważne dla kina z Hongkongu, ponieważ to napięcie związane z tym, ten strach, co się stanie z Hongkongiem po 1997 roku, także zadecydował o pewnym nastroju filmów, szczególnie z lat 80. i 90., o czym powiem za chwilę. Obok znajduje się Macao, z kolei kolonia portugalska przez wiele lat, także takie Las Vegas azjatyckie. A wyżej Guangzhou, czyli Kanton, to jest ważne, ponieważ produkcja w Hongkongu będzie zarówno odbywać się w języku mandaryńskim, jak i kantońskim, które centrum ma właśnie w Guangzhou nad rzeką Perłową. Zresztą mówi się dzisiaj, ta sytuacja się bardzo w regionie zmienia. Bardzo mocno rozwija się Shenzhen. To jest miasto tak naprawdę założone dopiero pod koniec lat 70. przez Denga Xiaopinga, które to obecnie jakby pochłania Hongkong, i mówi się, że cała ta delta rzeki Perłowej, właśnie Kanton, Shenzhen i Hongkong w przyszłości mają stworzyć takie gigantyczne megalopolis, być może najważniejsze na świecie. To już się dzieje, to już widać, i już dzisiaj ta niezależność Hongkongu, z czym wiąże się, jak Państwo wiedzą, bardzo wiele protestów, zmniejsza się, i Hongkong już nie jest tak ważnym ośrodkiem, jak był przed kilku dekadami po połączeniu w 1997 roku z Chinami kontynentalnymi. To połączenie oczywiście jeszcze się nie dopełniło, jest problem z ruchem, tak, prawostronnym po jednej stronie, po drugiej lewostronnym. Waluta w Hongkongu używa się dolarów hongkońskich, a nie jenów, a nie juanów. Więc ten proces cały czas trwa, natomiast dlatego, że były to oddzielne ośrodki, ta kinematografia rozwijała się zupełnie inaczej. W Chinach kontynentalnych bowiem praktycznie do przez cały okres wojny z Japonią kinematografia leżała. Później podobnie było w czasach wojny domowej do 1949. Powstawały głównie jakieś mniejsze propagandowe propozycje i dopiero tak naprawdę od 1949 roku, kiedy powstała Chińska Republika Ludowa, kino w Chinach mogło znów się rozwijać, ale już w zupełnie innym klimacie niż chociażby w latach 30., gdzie powstawały filmy oparte często na operach tradycyjnych chińskich. Te konwencje melodramatyczne zresztą będą w kinie chińskim bardzo ważne, do tego jeszcze przyjdziemy. Natomiast w czasach rządów Mao, w czasach rządów komunistów, kino stało się narzędziem propagandy w dużej mierze. Przyjęło wzorce radzieckie, socrealizmu. Te kino bardzo mocno sprzężone było z kolejnymi kampaniami politycznymi, coraz mocniej ideologiczne, co pokrywało się z różnymi decyzjami władz, chociażby w czasie kampanii przeciwko prawicowcom te kino coraz mocniej miało ilustrować politykę władz. Następnie podczas czasu polityki Wielkiego Skoku, tym bardziej tam dochodziło już do tego rodzaju sytuacji. Na przykład dobry bohater, oczywiście komunista, był kolorowany, podczas kiedy film cały był czarno-biały. To jest kino, jeżeli trudno nam jest dzisiaj oglądać niektóre radzieckie filmy socjalistyczne, czy nawet polskie filmy socjalistyczne, no to to chińskie kino tego okresu jest już bardzo trudne do oglądania. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Takim ciekawym, ważnym filmem tego okresu jest Czerwony Oddział Kobiecy Xi Yin. Ten reżyser zresztą w 1986 roku zrobi słynny film Miasteczko Hibiskus. To jest taka historia kobiet, chłopek walczących w latach 30. w czerwonej takiej gwardii. To jest o tyle ważny tytuł, że on zostanie później przerobiony w czasach rewolucji kulturalnej na operę, na wzorcową operę chińską, komunistyczną. Zostanie ta opera sfilmowana jeszcze raz w 70. roku, ponieważ no, ten czas rewolucji kulturalnej to jest nie tylko dla kina, ale dla całej kultury, także gospodarki chińskiej, no okres ogromnie trudny, jeżeli chodzi o produkcję filmową w czasie rewolucji kulturalnej, czyli w latach 1966-76, cała dekada produkcja zmalała ze 100 filmów rocznie, a i tak te 100 filmów już wcześniej były to filmy przede wszystkim propagandowe, do 30 filmów chociaż to są filmy, które są już zupełnie nie do oglądania. Wtedy nad chińską kinematografią, czy w ogóle kulturą szerzej, swoją łapę, dłoń, jak kto woli, położyła Jian King, która sformułowała taką teorię wzorowanej na radzieckiej, ale jeszcze bardziej restrykcyjną, realistycznego romantyzmu rewolucyjnego. To była trzecia, zdaje się, żona Mao Tse-tunga i jedna z tak zwanej bandy czworga, która później zostanie postawiona przed sądem za zbrodnie podczas rewolucji kulturalnej. To stanie się pod koniec lat 70. po śmierci Mao, kiedy do władzy w Chinach kontynentalnych dojdzie Deng Xiaoping, kiedy ta właśnie ci radykalni komuniści, banda czworga zostanie odsunięta od władzy, a Deng Xiaoping do 97 roku będzie rządził Chinami i tak naprawdę to on odpowiedzialny jest za dzisiejszy sukces ekonomiczny Chin. On wpuści obcy kapitał do Chin. W 91 roku pierwsza restauracja McDonalda w Pekinie. Chociażby on także zezwoli filmowcom, by w ogóle mogli kręcić filmy. Na czas rewolucji kulturalnej szkoła filmowa w Pekinie, słynna pekińska szkoła filmowa, została zamknięta i otwarta została dopiero przez Denga w 78 roku. To jest o tyle ważne, że do dzisiaj, mówiąc o kinie chińskim, używa się właśnie tej nomenklatury, mówi się o generacjach chińskich filmowców, pierwsza, druga, trzecia, to są roczniki, które skończyły chińską szkołę filmową w Pekinie jeszcze przed rewolucją kulturalną. Bardzo pechowa była ta tak zwana czwarta generacja chińskich filmowców, ponieważ to byli ludzie, którzy zdążyli się wykształcić jeszcze przed rewolucją kulturalną, ale nie mogli debiutować przez dekadę i czwarta generacja chińskich filmowców debiutowała dopiero po 78 roku. W 82 roku z kolei studia kończy piąta generacja chińskich filmowców i to była właśnie ta generacja, która rozsławiła kino chińskie w świecie zachodnim, która zmodernizowała, na co pozwolił Deng Xiaoping, chociaż tam też były okresy mniejszej i większej cenzury, zmodernizowała język filmowy. Tutaj kilka ważnych sukcesów. Żegnaj moja konkubina, Chen Kuige, chociażby pierwsza złota palma w Cannes dla filmu chińskiego na początku lat 90. od końca lat 80. wielkie sukcesy Zhang Jimou, tam chociażby takie filmy jak Zawieście Czerwone Latarnie czy Czerwone Sorgo, które zwycięża Berlinale. To wtedy dopiero pod koniec lat 80. twórcy piątej generacji kina chińskiego zaczynają w świecie być znani, triumfować i to kino jest już zupełnie inne niż za czasów Mao. Następnie szósta generacja chińskich filmowców. Obecnie już do głosu dochodzi siódma, szósta generacja, też trochę już inne też doświadczenie. To są ludzie, dla których bardzo ważny był 89 rok, czyli krwawe stłumienie protestów studentów na placu Tiananmen. I także pokolenie, które dopuszcza inne języki niż tylko mandaryński na ekran, które jest bardziej krytyczne wobec władz, które też często mówi o czasach współczesnych, ponieważ ta piąta i czwarta generacja chińskich filmowców po czasie amnezji tej rewolucji kulturalnej bardzo często sięgała do korzeni i lubiła mówić o przyszłości, o tym, o czym wcześniej mówić nie można było. To są Chiny kontynentalne, natomiast zupełnie inna sytuacja jest jeszcze na Tajwanie, którego historia jest jeszcze trochę inna, ponieważ Tajwan był kolonią japońską do 1945 roku, następnie w 1949 roku po przegranej wojnie domowej to tam Kuomintang się schrania, proklamując Republikę Chińską. Następuje też, o czym długo w tajwańskim Chinie nie można było mówić, czas tak zwanego białego terroru, czyli nacjonaliści chińscy, oni dosyć okrutnie poczynają sobie z rdzenną ludnością Tajwanu i tak naprawdę także na Tajwanie panuje cenzura do 1987 roku, stan wojenny i właśnie ingerencja cenzury. Dlatego tak naprawdę dopiero w połowie lat 80., więc podobnie trochę jak w Chinach kontynentalnych, do głosu dojść może tak zwana tajwańska nowa fala. Reżyserzy tacy jak Edward Yang, Hong Seok-hsien czy Ang Lee, chociażby Cai Miliang, to jeszcze inna historia. Oni wtedy debiutują, wtedy kręcą swoje filmy. Zresztą często przy współpracy z kinematografią hongkońską te związki to temat na oddzielny wykład. Bardzo zresztą ciekawe i płodne. Natomiast mówię o tym dlatego, żeby mieć w głowie, że kino chińskie to nie jest monolit. To są te trzy główne ośrodki. To także nie jest monolit językowy, ponieważ nawet w samym Hongkongu, czyli tej najprężniejszej kinematografii regionu, powstają filmy w różnych językach, przede wszystkim kantońskim, mandaryńskim i angielskim, ale także w różnych lokalnych dialektach. Tutaj bardzo ważny dla sukcesu kina z Hongkongu jest przepis, który wprowadzili Brytyjczycy w 1963 roku, czyli obowiązkowe napisy po angielsku. Więc faktycznie filmy mogły powstawać w bardzo różnych językach, ale te napisy pozwalały je zrozumieć na całym świecie. To jest tyle ważne, że ta publiczność chińska, ona jest gigantyczna. Tak już pomijając sam Hongkong, Tajwan i Chiny kontynentalne, to w Azji Południowo-Wschodniej Chińczycy są praktycznie wszędzie. Chińczycy nazywani byli Żydami Wschodu, jako ci, którzy zajmowali się handlem i to obręb kultury chińskiej rozciąga się praktycznie w całym tym regionie, w całej Azji Południowo-Wschodniej. Każde większe miasto ma swoje Chinatown, a także na świecie również to w Nowym Jorku czy w Mediolanie znajdziemy wszędzie Chińczyków, którzy oglądali głównie właśnie kino z Hongkongu, które było najbardziej atrakcyjne, najmniej upolitycznione w związku z tym, że w Hongkongu panował kapitalizm, niektórzy mówią dziki kapitalizm. Od 30 lat bardzo się tam prężnie kinematografia rozwija. W 32 roku powstaje słynna wytwórnia braci Shaw, przenosi się z Szanghaju. Zresztą ci bracia Shaw można ich trochę porównać do braci Warner. To byli absolutni potentaci, to byli ludzie, którzy zagospodarowali widownię, stworzyli też zalążek Star Systemu, który bardzo mocno się rozwinie w kinie Hongkongu, to były produkcje często bazujące na operach mandaryńskich, hongkońskich, ale także melodramaty, musicale. Jedną z gwiazd ich wytwórni była chociażby Grace Chang, ogromnie popularna aktorka, która do połowy lat 60. była właśnie gwiazdą wytwórni braci Shaw. Później zakończyła karierę, ale jeszcze chociażby w Kaprysznej chmurze Cai Miliang'a, to jest chyba 2005 rok, można usłyszeć jej głos, ponieważ była także piosenkarką i może jako przerywnik taki mały posłuchajmy sobie w tym momencie Grace Chang z filmu Mambo Girl. Jak Państwo widzą, te filmy z lat 50., 60. z wytwórni braci Shaw, one są bardzo takie zachodnie, co oczywiście wiąże się z samą kulturą Hongkongu, gdzie osiedlać się mogli praktycznie wszyscy, a angielski był zawsze jednym z głównych tutaj języków, nawet te nazwiska gwiazd czy reżyserów kina z Hongkongu, one zawsze brzmieć będą trochę chińsko, trochę właśnie zachodnio, tak? Grace Chang jest na to świetnym przykładem. W latach 70. dochodzi do konfliktu wewnątrz wytwórni braci Shaw. Część ekipy opuszcza studio i zakłada bardzo ważną wytwórnię. Zresztą przewija się także w filmach Quentina Tarantino. Czasami Golden Harvest, czyli Złote Żniwa, i faktycznie nazwa okaże się prorocza. Wytwórnia Golden Harvest od lat 70. podbije całkowicie hongkoński rynek, a także rynek światowy, i to w dużej mierze dzięki niej. Od lat 70. do połowy lat 90. kinematografia hongkońska będzie tak ważna, tak popularna i tak kasowa. To chociażby właśnie w wytwórni Golden Harvest powstają filmy z Bruce'em Lee, tak? Absolutnie kochanym gwiazdorem kina Kung Fu. Zresztą jego pomnik do dzisiaj stoi w Hongkongu. Bruce Lee umiera w 73 roku. Jego ostatni film to Wejście Smoka, ale oczywiście ta jego pozycja, to miejsce nie może pozostać puste i na jego miejsce wkracza Jackie Chan, szykowany na takiego następcę Bruce'a Lee. Co się nie udaje, ponieważ jest zupełnie inną postacią. Te pierwsze filmy z Jackiem Chanem, kiedy on właśnie jest stylizowany trochę na takiego następcę Bruce'a Lee, one jeszcze nie są wielkimi hitami, po czym Jackie Chan zaczyna wprowadzać coś, czego w filmach z Bruce'em Lee nie ma, czyli humor. Okazuje się, że Jackie Chan, oprócz tego, że podobnie jak Bruce Lee świetnie operuje sztuką walki kung fu, to także jest po prostu świetnym komikiem, i połączenie tych dwóch zdolności obfituje tym, że Jackie Chan jest jednym z do dzisiaj najbardziej kasowych aktorów wszechczasów na świecie. To są głównie filmy kung fu, czasami w Polsce niesłusznie nazywane filmami karate, karate i wuxia. Co to jest ta wuxia? To też są filmy związane z sztuką walki, ale one odnoszą się do dawnych czasów, tworzą tą mitologię klasztoru Shaolin, tam jest więcej mistyki chińskiej, to są filmy, które bardziej poszukują także tożsamości chińskiej w Hongkongu. Te dwa nurty przez całe lata 70. i 80. będą w kinie z Hongkongu bardzo ważne. W latach 80. też szczególnie tutaj pojawi się kino akcji, nie zawsze związane z kung fu. Tutaj John Woo będzie takim ważnym reżyserem. On później wyjedzie do Hollywood i stanie się tam bardzo także kasowym reżyserem. Oprócz Bruce'a Lee, Jackiego Chana czy Johna Wu, właśnie myślę, że warto zapamiętać nazwisko Yena Wu Pinga, który był reżyserem, ale także choreografem sztuk walki i to on stworzył bardzo wiele sukcesów kasowych Jackiego Chana, ale także później zatrudniany był przez Hollywood, chociażby w Matrixie, tak? To on tworzył te słynne potyczki kung fu w Matrixie, czy u Tarantino w Kill Billu, czy u Anga Lee w słynnym przyczajonym tygrysie ukrytym smoku. No to wszystko pokazuje, jak to kino lat 70., 80., kino kung fu i wuxia stało się ważne także dla kina, chociażby hollywoodzkiego, które do dzisiaj bardzo mocno z niego czerpie. Mówiłem o Jackie Chanie, o Bruce Lee, natomiast myślę, że warto zapamiętać jeszcze dwa nazwiska tego nurtu. Jedno to Sammo Hung, on trochę tak jak Jackie Chan jest przede wszystkim komikiem, ale też całkiem nieźle walczy, mimo że kilogramów ma trochę więcej niż Jackie Chan. I pan, który się nazywa Cui Hark, który będzie o tyle ważny, że on połączy trochę nam dwie jakości. Z jednej strony właśnie to kino walki, kino akcji z czymś, co narodzi się w latach 80., o czym najwięcej dzisiaj chyba sobie powiemy, co stanie się tematem przewodnim naszego spotkania, czyli hongkońskiej nowej fali. On starał się łączyć atrakcyjność kina akcji, kina kung fu, także z jakością już, która w latach 80. stanie się dla nowych twórców bardzo ważna. Zresztą jak powstają rankingi najważniejszych filmów z Hongkongu, to zazwyczaj najwięcej tytułów obok Wong Kar-wai'a, o którym powiemy sobie za chwilę, właśnie należy do Cui Harka, który no, jest w Hongkongu postacią absolutnie kochaną i do dzisiaj bardzo wpływową i bardzo ważną. Natomiast w latach 80., które okażą się jakby ostatnią tak kasową i tak istotną dekadą w historii kina z Hongkongu, pojawiają się nowi reżyserzy, którzy odchodzą trochę od tych konwencji gatunkowych wypracowanych przez kino z Hongkongu, czyli od filmów akcji, czyli od filmów kung fu, czyli także od melodramatów czy musicali, takich jak chociażby widzieliśmy z Grace Chang, i starają się szukać nowego języka. To często są reżyserzy wykształceni na Zachodzie albo z ważnym zachodnim doświadczeniem, którzy powracają do Hongkongu i robią filmy, które wymykają się tym gatunkowym rozróżnieniom. To są nazwiska, które często nie mają z sobą bardzo wiele wspólnego. Natomiast wspólne jest to, że wykraczają poza produkcję właśnie studyjną, czy chociażby, chociaż część tych filmów oczywiście powstaje w wytwórni Golden Harvest, ale to już są filmy bardziej autorskie. Zresztą ta teoria kina autorskiego związana chociażby z francuską nową falą jak najbardziej będzie kształtować reżyserów, którzy od lat 80. do połowy lat 90., ten 97. rok, czyli powrót tak Hongkongu do macierzy, tak to ujmijmy, jest jakąś taką cezurą, chociaż będzie jeszcze jedna, o której powiem za chwilę. To się wiąże także z dużym strachem, ze strachem przed tym, co nastąpi po 97. roku, i ten strach we wielu filmach hongkońskiej nowej fali czuć. Także poszukiwanie pewnej tożsamości, to znaczy po czym różni się Hongkong od Chin kontynentalnych, tak? Na ile jesteśmy Chińczykami, jakimi jesteśmy Chińczykami, czy jesteśmy bardziej wschodni, czy zachodni, to są wszystko tematy, które bardzo mocno pojawiać się będą w tych filmach autorów takich chociażby jak An Hui, która kobieta, co wówczas też nie było aż tak częste, jedna z reżyserek najważniejszych dla tego ruchu. Ona zresztą była w Polsce kilka lat temu, był przegląd jej filmów podczas festiwalu Pięć Smaków. Do dzisiaj jest aktywna i faktycznie pozostaje jedną z takich ikon właśnie hongkońskiej nowej fali. Polecam Państwu, żeby sięgnąć po jej filmy. One są dostępne w internecie, jeżeli dobrze się poszuka. Jeszcze jedna kobieta w tym ruchu, którą ja osobiście bardzo lubię, pojawiła się, to Clara Low. Ona nakręciła kilka bardzo ciekawych filmów, między innymi film Farewell China z Maggie Chang, supergwiazdą kina z Hongkongu. Nakręciła też film Autumn Moon, który wygrał festiwal w Locarno na początku lat 90., rozsławiając właśnie to kino z Hongkongu jeszcze przed Karłajem, o którym powiem za chwilę. Dwie kobiety, oczywiście było więcej. To jest o tyle ważne też, że kino lat 80., 90. hongkońskiej nowej fali, ono także zauważa pewne zmiany społeczne, to znaczy często kobiety oglądamy w tym kinie w rolach tradycyjnie przypisywanych mężczyznom i odwrotnie, mężczyźni bywają słabi, tak, a to kobiety często tutaj wiodą prym. Ta zmiana genderowych ról jest dla kina hongkońskiej nowej fali bardzo charakterystyczne i zobaczymy ją praktycznie w większości najważniejszych dzieł, które przyniosła ta nowa fala. Z innych ważnych nazwisk Fruit Chan, on z kolei w zeszłym roku miał przegląd na Pięciu Smakach. Bardzo barwny, ciekawy, oryginalny reżyser. W 98 roku nakręcił kultowy film Made in Hong Kong, ale kręci do dzisiaj. 2004 rok, bardzo głośny i kontrowersyjny film Pierożki, Dumplings. Polecam go Państwu serdecznie. Durian, Durian, także ciekawy film do odszukania w internecie. No i w końcu Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, który stał się wręcz synonimem hongkońskiej nowej fali, twórca, który debiutuje pod koniec lat 80. Także jak większość ludzi w Hongkongu jest emigrantem, jego rodzina przeniosła się do Hongkongu z Szanghaju, gdzie się wychował, i on wprowadza do kina z Hongkongu coś, co w połowie lat 90. nazywało się postmodernizmem, czyli grą z konwencjami, intensywne używanie cytatów, wpuszcza bardzo dużo zachodniej, chociażby muzyki, popkultury. To są filmy, które zapiszą się w historii kina XX wieku do dzisiaj. Jeżeli czytać będą Państwo historię kina końca XX wieku, to Kar-wai jest jednym z najważniejszych przedstawicieli tego, jak kończył się, jak żegnał się wiek XX z kinem, i faktycznie był jednym z największych innowatorów, chociaż niektórzy oskarżali go także o kiczowatość tego okresu. Ten właściwie jego najważniejsze filmy kończą się także z XX wiekiem. W 2000 roku kręci Spragnionych miłości. 20 lat temu film miał premierę na festiwalu w Cannes. W tym roku miała odbyć się w Cannes premiera odrestaurowanej cyfrowo wersji Spragnionych miłości. Festiwal został przełożony. Zobaczymy, kiedy nowy termin pojawi się, czy faktycznie Kar-wai przyjedzie do Cannes po 20 latach pokazać na nowo Spragnionych miłości. Chciałbym teraz, żebyśmy zobaczyli dwa zwiastuny filmów, w mojej ocenie najpiękniejszych i najważniejszych dla Kar-waja, czyli Chungking Express i Happy Together. Happy Together, nagroda dla najważniejszego reżysera w Cannes w 1997 roku. Chungking Express z kolei to film, którym przebił się na zachodnie rynki, do zachodniej świadomości w Polsce. On pokazywany był kilka lat później, już pod koniec lat 90., ale także był wtedy dziełem absolutnie już kultowym. Kiedy Chungking Express wszedł na ekrany, stał się faktycznie światową sensacją. Faktycznie czegoś takiego w kinie wcześniej nie oglądaliśmy. Przede wszystkim zdjęcia niesamowite, dynamiczne, poklatkowe. To jak pokazywany jest Hongkong, który staje się wręcz najważniejszym bohaterem filmu. To skupisko, Hongkong jest największym skupiskiem wieżowców w ogóle na świecie. I to jak ludzie poruszają się, jak uwijają się w tym mieście, zostało pokazane niezwykle plastycznie, niezwykle niepokojąco. Także Chungking Express to była historia dwóch policjantów, którzy, nie poznajmy nawet ich imion, co myślę też jest dosyć ważne, tylko numery. Oni także się nie znają, tyle że jedzą w jednym barze i mają dosyć podobne historie, to znaczy obaj są nieszczęśliwie zakochani i także obaj poznają dosyć ciekawe kobiety. Jedną z nich, tą panią w blond peruce, którą przed chwilą widzieliśmy na trailerze, gra Bridget Lin. Bridget Lin była, pochodziła z Tajwanu i była aktorką właśnie tej złotej ery jeszcze kina hongkońskiego, jeszcze czasów wytwórni braci Shaw. Kar-wai zapewnił im taką drugą młodość w filmie. Inną dziewczynę gra tutaj Fei Wong, która była wówczas, do dzisiaj zresztą jest gigantyczną gwiazdą kantońskiego popu. I to też jest bardzo charakterystyczne dla hongkońskiej nowej fali, że ona w dużej mierze posiłkuje się gwiazdami lokalnej muzyki popularnej. To są faktycznie często mega gwiazdy, takie właśnie jak Fei Wong, która w tym Chungking Express krada się do mieszkania Tonego Longa i mu tam czyści, karmi rybki, robi różne dziwne rzeczy pod jego nieobecność. Mówiłem o tym barze, w którym spotykają się bohaterowie, czy w którym się też nie spotykają. Ten bar faktycznie istnieje. W 2015 roku odszukałem go. Faktycznie jest on otwarty do dzisiaj. Więc zresztą w ogóle ten film Chungking Express on spowodował takie światowe zainteresowanie Hongkongiem. Tam część akcji dzieje się w tak zwanym Chungking Mansions. To jest taki targ, w którym Bridget Lin handluje tam narkotykami. On też do dzisiaj jest czynny, można go odwiedzić. No ten Hongkong jest w ogóle taką z jednej strony miejską dżunglą, z drugiej strony także miejscem przerzutu narkotyków, chociażby jako wolny port z ważnym nurtem w Chinie hongkońskim. Są także filmy o mafii, o triadzie. To jest motyw, który także w hongkońskiej nowej fali będzie powracać. Happy Together z kolei film, który wzbudził zachwyt, ale też szok, ponieważ uważa się, że był pierwszym takim autentycznym melodramatem gejowskim z Hongkongu. Oczywiście tematyka ta pojawiała się wcześniej, natomiast tutaj ona faktycznie jest na pierwszym planie. Karl Wai, już opromieniony sukcesem Chungking Express i wcześniejszych jego filmów w 1997 roku, pokazał właśnie Happy Together, oparte luźno na Przeklętym Tangu, powieści Manuela Puicha, która zresztą fascynowała go już wcześniej. I pytany o tym, jaki następny film nakręci i czy będzie to film 97 rok, tak, czyli rok zwrotu Hongkongu, czy będzie to w końcu film o zwrocie Hongkongu Chinom, powiedział nie, chcę, żeby Hongkong miał swój pierwszy film gejowski i faktycznie taki film nakręcił z dwoma, no być może najważniejszymi gwiazdorami chińskiego, hongkońskiego kina ówczesnego czasu, czyli z Tonym Lengiem oraz Leslie Changiem. Leslie Chang to jest postać, którą w Hongkongu, myślę, zna absolutnie każdy, ale także w Chinach kontynentalnych. Jest to twórca, idol, piosenkarz, który od początku lat 80. nagrał jakieś dzikie ilości płyt. Koncerty jego gromadziły rzesze kobiet, mężczyzn, których potrafił doprowadzić do płaczu. Proszę zresztą sobie poszukać jeszcze nagrań Lesliego Changa. Zresztą do dzisiaj, jeżeli wejdą Państwo do jakiegokolwiek sklepu muzycznego w Hongkongu, tam są całe półki nagrań Lesliego Changa. Leslie Chang też był otwarcie biseksualny i dlatego Karl Wai chciał, żeby to właśnie on wystąpił w Happy Together. Z Leslie Changiem wiąże się też taka dosyć smutna legenda, bo on cierpiał na depresję. W 2003 roku popełnił samobójstwo, skoczył z hotelu Mandarin Oriental. Absolutnie fantastyczna rola. Leslie Chang zresztą występował także we wczesnych filmach Kar Waja i obok Tonego Lenga stał się jego jedną z największych jego mus, jeśli można się tak wyrazić. Obok niego na pewno ważną osobą jest także Maggie Chang, która główną rolę z Tonym Langem zagrała w Spragnionych Miłości. Polecam również ten film. On zresztą na rozmaitych listach najlepszych filmów wszechczasów zazwyczaj jest bardzo, bardzo wysoko. Bywa, że w pierwszej dziesiątce. Uważa się, że to było takie opus magnum Karl Waja, stworzone właśnie na zakończenie lat 90. w 2000 roku. Film osadzony w latach 60. w Hongkongu. Znów więc widzimy to pewne poszukiwanie tożsamości Hongkongu, próba zrozumienia, czym tak naprawdę ten Hongkong jest. Tony Leung znów w roli głównej obok Maggie Chang. Zresztą polecam wszystkie filmy z Maggie Chang. Ona dzisiaj już właściwie nie gra, natomiast jest to osoba, która osiągnęła absolutnie wszystko w kinie z Hongkongu, ale także w kinie amerykańskim, francuskim. Ona była żoną Olivera Assayasa, francuskiego reżysera. Tam występowała więc w jego filmie, w takim filmie Clean, główna nagroda w Cannes za tę rolę. I gdziekolwiek Maggie Chang się nie pojawi, jest faktycznie rewelacyjna. Czy będą to filmy Karl Waja, czy film, który mieliśmy zobaczyć dzisiaj, czyli Historia pewnej przyjaźni. O tym filmie za chwilę jeszcze kilka słów. W Historii pewnej przyjaźni zobaczymy też oprócz Maggie Chang tego pana, Christophera Doyle'a. To jest jeden z najważniejszych operatorów filmowych na świecie. To on kręcił te dzikie, fantastyczne, ruchliwe, migoczące filmy Wong Kar-waja i to on był jednym z twórców tej oprawy plastycznej. Zobaczymy go w Historii pewnej przyjaźni jako aktora. On tam będzie grał nauczyciela języka angielskiego. Christopher Doyle zresztą przyjeżdżał na Kamerimicz do Polski i prowadził warsztaty ze studentami i także próbował swoich sił w reżyserii. Chciałem Państwu teraz pokazać fragment filmu, który nie tylko Christopher Doyle kręcił, ale który również wyreżyserował. Film nazywał się Away with Words albo Drive Bar Blues i był też takim hymnem miłosnym do Hongkongu, do tego dzikiego, zupełnie trudnego do zrozumienia miasta, a także jego takiej undergroundowej sceny, którą zarówno Doyle, jak i Karl Waj dosyć mocno poznali i która była jednym z tematów także ich filmów. Więc Christophera Doyle'a zobaczymy także w filmie Historia pewnej przyjaźni, po angielsku Comrades Almost a Love Story, czyli taka prawie historia miłosna. Po chińsku film miał tytuł Tian Mi Mi, co tłumaczyć można jako Tak słodko. To był tytuł jednej z piosenek Teresy Teng. Teresa Teng, widzą ją Państwo tutaj na małym ekranie, na który patrzą bohaterowie. Ona stanie się jedną z bohaterek filmu. Teresa Teng była mega gwiazdą chińskiej piosenki. Ona śpiewała i po kantońsku, i po mandaryńsku, i po japońsku. I faktycznie jest kimś, kogo zna praktycznie każdy Chińczyk. Mówi się, że jeżeli gdzieś na świecie jest chociaż jeden Chińczyk, to tam usłyszeć można piosenki Teresy Teng. Teresa Teng, ona zmarła w 95 roku na atak astmy, ale tu w 96 roku w historii pewnej przyjaźni będziemy oglądać taki hołd dla niej, ale także w tej historii pewnej przyjaźni, jak w soczewce, zobaczymy to, czym był Hongkong dla przybyszy z Chin kontynentalnych. Oglądamy tam historię dwojga ubogich migrantów, którzy w Hongkongu próbują jakoś sobie radzić. Maggie Chang próbuje zrobić tam wielką karierę, zna też kantoński, angielski, więc jest jej łatwiej. Chłopak grany przez Leona Lai to kolejna gwiazda kantońskiej piosenki. On z kolei ma gdzieś żonę na kontynencie i próbuje zarobić na to, by ściągnąć ją do siebie. No i pech chce, że bohaterowie bardzo tego nie chcąc w sobie się zakochują. Film jest jednym z największych sukcesów kasowych lat 90. w hongkońskim kinie. Zresztą Peter Chan, reżyser tego filmu, on chyba był z całej hongkońskiej nowej fali taki najbardziej przyjazny widowni. To znaczy on tworzył filmy, które wykorzystywały często gatunki melodramatyczne, slapstickowe, takie ciekawe filmy wcześniejsze, jak He's a Woman, She's a Man, chociażby o takiej zamianie miejsc, były bardzo dla niego charakterystyczne. I faktycznie to ta historia pewnej przyjaźni stała się jednym z najbardziej kochanych przez Hongkongczyków melodramatów wszechczasów. Tam uważa się, że pojawia się najsłynniejszy, najbardziej namiętny, najpiękniejszy pocałunek w historii kina z Hongkongu i chciałem go Państwu teraz pokazać i później jeszcze dla tych z Państwa, którzy być może po raz pierwszy zetknęli się z nazwiskiem Teresa Teng, to posłuchamy jeszcze jej piosenki Tien Mimi, ponieważ ją praktycznie usłyszeć można w każdej chińskiej restauracji na świecie. Teresa Teng do dzisiaj jest gigantyczną gwiazdą. No nie wiem, do kogo można, mimo że już nie żyje od wielu lat, no nie, można ją porównać do Maryli Rodowicz w Polsce, albo to jest faktycznie ikona chińskiej kultury. Myślę, że po zobaczeniu historii pewnej przyjaźni piosenka ta długo nie będzie mogła wyjść z Państwa głów. Zachęcam także do słuchania innych piosenek Teresy Teng. A teraz już zmierzając ku końcowi, podsumowując, czym tak naprawdę charakteryzowała się ta hongkońska nowa fala, wyróżnić można kilka najważniejszych motywów. Jednym z najważniejszych na pewno będzie alienacja w miejskiej dżungli, czyli to jest coś, co w kinie, nie wiem, europejskiej nowej fali przerabiał Antonioni w latach 60. Te ruchy nowofalowe dotarły do Hongkongu dopiero w latach 80. i widać podobne tendencje do próby zrozumienia jednostki w tym nowoczesnym, przerażająco często nowoczesnym świecie, próby uchwycenia kondycji osób mieszkających w mieście, wydawałoby się z jednej strony oszałamiającym, z drugiej strony bardzo nie przyjaznym. Zresztą to myślę, że nawet tytuły filmów Karwaja dużo mówią o kondycji tych osób, bohaterów, tak, często bardzo ironiczne, tak, Happy Together to zazwyczaj są filmy o ludziach, którzy są nieszczęśliwi osobno bardziej niż szczęśliwi razem. Zresztą ten motyw mówienia do samego siebie u Karwaja będzie chociażby bardzo ważny, ale także w dziełach innych twórców będzie się pojawiał. Pisanie listów, jaka próba wyrażania własnych emocji, ta samotność i alienacja będą na pewno jednymi z głównych tematów hongkońskiej nowej fali. Bardzo ważna także próba zrozumienia tożsamości miejsca. Miejsca, które z jednej strony jest kapitalistyczne aż do bólu. Ten motyw pięcia się po drabinie społecznej, próby zarobienia pieniędzy i osiągnięcia tego kapitalistycznego, indywidualnego sukcesu jest w kinie nowej fali bardzo ważny, ale też zostaje on poddany krytyce i często jest kontrastowany z takimi tradycyjnymi konfucjańskimi wartościami bycia w społeczeństwie, także poddawania się woli rodziców. To są dwa bieguny, które bardzo mocno w Hongkongu się ze sobą krzyżują, powodując często różnego rodzaju konflikty. Mówiąc o tych różnych wpływach z jednej strony wschodnim, drugim zachodnim, bardzo ważna jest popkultura w filmach hongkońskiej nowej fali. To może być chociażby piosenka w Chungking Express. Mamy chociażby scenę, w której Fei Wong w kółko właściwie słucha tylko piosenki California Dreaming, The Mamas and the Papas, ale to jakby same też gwiazdy hongkońskiego kina są częścią popkultury. W Hongkongu się wytworzył prawdziwy star system, który ludzie często chodzili do kina nie na reżyserów, nie na tematykę, a właśnie na gwiazdy, tak? Czyli na film z Leslie Changiem, czy na film z Maggie Cheng. To było bardzo ważne, więc jest pewne takie podobieństwo do Hollywood tutaj na pewno bardzo wyraźne. Jednocześnie to ta kultura nie jest do końca zachodnia. To napięcie jest tutaj bardzo istotne. No Hongkong, ten pachnący port, ten wolny port był zawsze takim miejscem, gdzie krzyżowały się bardzo różne, i to dziś tak jest, kultury, więc próba zrozumienia tej tożsamości jest tutaj ogromnie ważna. Myślę, że istotna jest także taka estetyka fragmentu, to znaczy ci samotni bohaterowie, zazwyczaj nie dowiadujemy się o nich bardzo wiele, to także nie są epopeje historyczne, które opowiadają nam o historiach walecznych ludów. To są często małe problemy, małe sytuacje. Nie wiem, spotkanie dwojga ludzi okazuje się czymś absolutnie najważniejszym i fundamentalnym w życiu, w filmie. Z tym wiążą się także konwencje melodramatyczne, w ogóle kluczowe dla chińskiego filmu w ogóle, ale także w kinie Hongkongu i także w kinie hongkońskiej nowej fali bardzo istotne. Jeżeli chcielibyśmy sobie opowiedzieć fabuły filmów chociażby Karwaja czy Clary Lau, to one brzmieć będą bardzo melodramatycznie, często wręcz błaho, ale będą zawsze obecny, tak? Melodramat jako gatunek, w którym dwoje ludzi nie może być razem, chociaż się kochają ze względu na nieprzyjazny świat. Wydawałoby się temat zupełnie zbanalizowany, natomiast w kinie tamtego czasu wcale nie. Pamiętajmy, że cały czas jest ta mocna granica między Hongkongiem a Chinami kontynentalnymi. To cały czas są światy zupełnie różne i rozdzielenie kochanków także przez migrację migrację, nie wiem, do Australii czy Stanów Zjednoczonych, czy Europy, to są niewyobrażalne wręcz dystanse, to są dramaty ludzkie, tam jeszcze trudno. Tam jeszcze łatwo jest uwierzyć w melodramat. Dziś jest to konwencja dużo trudniejsza ze względu chociażby, nie wiem, na telefony komórkowe, tak, które nam ten dystans zmniejszają. Tam jeszcze ten świat jest trochę większy i trochę zdaje się trudniejszy. Ten strach przed 97 rokiem jest również bardzo rzeczą charakterystyczną, ona często podskórnie się gdzieś przedostaje. To nie zawsze jest wyrażone wprost, natomiast ta data gdzieś tam wisi nad kinem z Hongkongu. Natomiast jeżeli mówić o faktycznym zakończeniu tej nowej fali, ja raczej bym się skłaniał ku innej dacie. Myślę, że takim rokiem, kiedy faktycznie kino z Hongkongu się załamało, był rok 2003. I tutaj kilka spraw się na to składa. Z jednej strony w 2003 roku upada wytwórnia Golden Harvest. 2003 rok to także jest epidemia SARS, która wpływa na to, że to jest najgorszy frekwencyjnie rok w hongkońskim kinie od wielu dekad. 2003 rok to także taka symboliczna data o tyle, że wtedy umiera Leslie Chang, także kończąc pewną epokę. Zresztą do dzisiaj obchodzone są rocznice śmierci Leslie Changa. Do dzisiaj pod hotelem Mandarin Oriental gromadzą się w rocznicę jego śmierci tłumy, kwiaty. Więc jakby ta pamięć jest żywa. Te filmy tego okresu wciąż zresztą się świetnie ogląda, jak przekonają się państwo. Natomiast dziś już ta produkcja z Hongkongu jakoś nie zachwyca. 2002 rok to także jest premiera filmu Infernal Affairs, który później Martin Scorsese przerobi na Departure i dostanie pierwszego Oscara. Ale po tym 2003 roku trudno tak naprawdę już wymienić tak wielkie sukcesy tej kinematografii. Koniec lat 90. to także jest zmiana pewnego paradygmatu biznesowego, to znaczy Chiny kontynentalne, które coraz mocniej otwierają się na świat, bogacą, przerastają Hongkong pod względem produkcji filmowej, dochodów i obecnie to już nie Hongkong, a właśnie kinematografia chińska jest trzecią najważniejszą i największą kinematografią filmową na świecie. Zresztą coraz więcej związków między tymi kinematografiami się pojawia. Myślę, że takim symbolem tego, co się dzieje, czyli jak te Chiny zjadają niejako Hongkong, też może być sytuacja między Shenzhen a Hongkongiem. To znaczy Shenzhen jako taka dolina krzemowa Chin obecnie jakby zjada, pochłania Hongkong, który już coraz mocniej wydaje się przy Shenzhen, czyli tym dziecku Denga Xiaopinga, malutką wysepką i terytorium jakąś takim wręcz muzeum nowoczesności, podczas gdy najnowocześniejsze chociażby budynki powstają już teraz właśnie w Shenzhen, nie w Hongkongu, także w dużej mierze to okres świetności kina z Hongkongu mamy już za sobą. Jeżeli chodzi o bibliografię, polecam na pewno książkę Piotra Kletowskiego, Kino Dalekiego Wschodu. Tam o wszystkich tych trzech kinematografiach chińskich można poczytać. Także Cicha eksplozja pod redakcją Jagody Murczyńskiej. Bardzo ciekawa pozycja. No i kilka innych po polsku i po angielsku. Wyszczególniłem je w bibliografii, w prezentacji, którą Państwo dostaną. Także zachęcam, żeby poczytać, a przede wszystkim, żeby pooglądać, bo faktycznie jest to bardzo interesująca kinematografia i taka, która oferować może bardzo wiele gatunków, bardzo wiele konwencji, dlatego chyba każdy z Państwa może znaleźć coś dla siebie, a w związku z tym, że jak ten Hongkong był pod wieloma względami częścią kultury zachodniej, czy też takim łącznikiem między kulturą wschodnią a zachodnią, to te filmy są zrozumiałe, są czytelne i dają dużo takiej odbiorczej przyjemności, czego Państwu życzę. Dziękuję.